Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym, a to w jednym odcinku się zmieszcza, bo wybrałem sobie tylko kilka fragmentów, ze względu na to, że dużo gdzieś tam rzeczy opowiadałem ostatnio o liturgii. Pokazuję na początku książkę, którą będę omawiał. To też jest książka liturgiczna. Zachęcam ją do kupienia. Jak się nie wyostrzył obraz, to po prostu powiem. Ksiądz Tomasz Grabowski i ksiądz Wojciech Nowicki. Liturgia krok po kroku. Wydawnictwo w drodze. Pewne tematy były poruszane, ale też trochę z innej perspektywy chcę pokazać. Wybrałem dwa fragmenty, żeby pokazać wam też to ciekawe spojrzenie. Tutaj rozdział 13 będę czytał. Zaczynam od strony 137 do 144 i później jeszcze dwie strony przeczytam od 195 do 197. A w ogóle książka jest dosyć obszerna, bo ma ponad 350 stron, ale to niewiele ponad, żeby też zobaczyć, że jest co czytać. Fajnie pokazana, dlatego że jest w formie dialogu. Pytanie-odpowiedź. Takie książki szybciej się czyta i chyba wydaje mi się, że też łatwiej. No dobrze, to zaczynamy w takim razie. Przejdźmy do kazania, które często nazywane jest dzisiaj także homilią. A może jest różnica między nimi? Ponoć istnieje... I homileci zwracają uwagę, że homilia to słowo wygłoszone podczas mszy, a kazanie jest głoszone przy innych okazjach, na nabożeństwach, modlitwach, kiedy kapłan po prostu przemawia. To rozróżnienie, stosunkowo nowe, które jest wyrazem walki o to, aby homilia była integralną częścią liturgii, tylko co to znaczy integralna część liturgii? Liturgia jest z jednej strony rytuałem, a z drugiej działaniem Chrystusa. Tym samym, żeby coś było jej integralną częścią, trzeba, żeby to działanie Chrystusa, który Ojcu oddaje samego siebie, a Kościół przyłącza dla Jego uświęcenia. Czy jest to możliwe? Podczas wygłaszania homilii niektórym się udaje. Święci kaznodzieje są w stanie głosić słowo, które ma moc uświęcającą dla wiernych, a jednocześnie jest oddaniem chwały Bogu. Możemy powiedzieć, że w jakimś stopniu każdy ksiądz ma intencję służenia Bogu i ludziom. Jest w pewien sposób przez łaskę naznaczony takim działaniem. W jakim stopniu? Trudno jest to ocenić. Mam nadzieję, że w dużym. Z pewnością nie jest integralną częścią liturgii działanie, w którym to my gramy pierwsze skrzypce. Wobec tego, kiedy przestajemy komentować Słowo Boże, a zaczynamy uprawiać jakąś własną grę, dążyć do własnych celów, czy to biorąc rewanż na słuchaczach, czy przepychając jakąś ideę, która nie jest ewangeliczna, ale na przykład świecka, wtedy z pewnością nie jest to działanie spójne z liturgią. Takich kaznodziejów należy upominać. Episkopat Polski wydał instrukcję na temat homilii i według mnie jedną z wad tego dokumentu jest brak zachęty dla wiernych do tego, żeby przychodzili z informacją zwrotną do swoich kaznodziejów. Nie chodzi o to, żeby wiernych wbijać w nieuzasadnioną pychę, ale istotne jest, żeby księża nie stracili kontaktu z nimi i z tym, jak słowo kaznodziejów jest słyszane i odbierane. Ja zachęcam wiernych, żeby jeżeli jakieś słowo ich poruszyło, czy pozytywnie, czy negatywnie, przyszli i o tym powiedzieli. Niech wystawią recenzję, dopytują, co kaznodzieja miał na myśli. W innej sytuacji bardzo mu łatwo oddalić się znacznie od swoich słuchaczy, albo co gorsza, od Słowa Bożego, które usłyszeliśmy w czytaniach i w Ewangelii. Oczywiście tutaj warto mieć też na uwadze to, bo tu muszę komentarz dać, że często parafianie są przekonani, że mają rację, no bo patrzą ze swojej perspektywy. Ksiądz, mam nadzieję, że zna dosyć dobrze nauczanie Kościoła, i czasami widzę, w jaki sposób ja też reaguję. zamiast cierpliwie wysłuchać, kiedy ktoś przychodzi zwrócić mi uwagę, wiem, że gada totalne głupoty, bo naprawdę się nie zna, ale całe życie był tak nauczony i na przykład zwraca uwagę na to, że zbyt ostro pewne rzeczy powiedziałem, a ktoś mógł się poczuć dotknięty. No w głowie sobie myślę, no to bardzo dobrze, że poczuł się dotknięty, bo o to chodzi w głoszeniu słowa. Jeżeli słowo nikogo nie dotyka, to znaczy, że coś robię nie tak. Ale faktycznie, tak pół żartem, pół serio, tak, warto wysłuchać. Jeżeli nie ma racji, czasami przemilczeć, to do kapłanów mówię. No po prostu przyjmować takie słowo, zachęcać wiernych, żeby też spróbowali od czasu do czasu podejść i powiedzieć. I jedno i drugie się ciężko przyjmuje. I pochwałę, i słowa krytyki. To może też zachęta dla kaznodziejów do otwartości na takie komunikaty zwrotne. Oczywiście w tym, że jeżeli ktoś nie chce ich przyjąć, to nie przyjmie. Zarówno mówić, jak i przyjmować oceny można łagodnie i pokornie, ale bywa komunikat zwrotny, który jest nieelegancki, czy wręcz niesprawiedliwy. W taki sposób można przyjmować każdą uwagę, szczególnie jeżeli nasza duma zostanie urażona. A przecież mogliśmy to potraktować jako szansę rozwoju. Dla mnie najbardziej pouczającym doświadczeniem w tej kwestii był czas, kiedy przez kilka pierwszych lat kapłaństwa prowadziłem kolejne grupy dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentów tajemniczenia, chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Pracowałem wtedy ze świeckimi. W naszym zespole był doktor filozofii, teolog, psychoterapeuta oraz ludzie, którzy po prostu przez lata żyli z Panem Jezusem i żyją nadal, oraz neofici, którzy rok wcześniej przyjęli chrzest. Po każdym spotkaniu i każdej nauce rekolekcyjnej dla osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentów, grupa współpracowników wskazywała mi, co powiedziałem niejasno, co zbyt pospiesznie, jakie popełniłem błędy w komunikacji, kiedy źle rozłożyłem akcenty w konferencjach. Słuchanie tych wszystkich uwag wcale nie było łatwe, ale za to bardzo rozwojowe. Przypominam sobie, jak na homiletyce, zresztą w seminarium miałem trójkę z homiletyki, więc sobie słabo radziłem. Na szczęście Pan Bóg w jakiś sposób mnie ogarnął w tym wszystkim. Zawsze się uśmiecham, kiedy wiem, że chyba jestem jednym z niewielu studentów, którzy mieli taki stopień. Natomiast pamiętam, jakie cenne było to, żeby nagrać sobie kazanie. Mieliśmy na pulpicie, na ambonie dyktafon i nagrywaliśmy słowo. I później ksiądz kazał nam odsłuchać, zrobić notatki z tego, co się podobało. Później ewentualnie także słuchane było to na wykładach, tak żeby wszyscy też mogli się odnieść do danego słowa. Bardzo ciekawe, kiedy słyszy się swoje przejęzyczenia, błędy, kiedy co chwilę słychać, jak początkowy mówca mówi takie określenia, albo raczej dodatki typu i tak dalej, nadal mi się zdarzają, nie lubię tego, kiedy mówię zbyt szybko pewne treści, z automatu włącza się właśnie takie no bo jest milion myśli na sekundę, natomiast jest to bardzo cenne. Tak jak i cenna może być informacja zwrotna od parafian, chyba że to są tak zwani parafianie, którzy szukają dziury w całym i uchodzą za no powiem tutaj brzydkie, upierdliwych parafian. Są też tacy, wydaje im się, że robią to w dobrej wierze, ale niestety tak nie jest. No tak nie jest, ale nie są tego świadomi. Duży skrót myślowy. Mocno powiedziałem. Dlatego myślę, że każdy z nas księży skorzysta na tym, że przyjmie informację zwrotną od swoich wiernych, których przecież ma karmić słowem, które jest rzeczywiście Boże. Ma ich prowadzić w wierze, w moralności, ma pomóc im odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych. Jeśli jest głuchy na to, jakie są ich potrzeby, nie chce słyszeć, jaka jest ich percepcja tego, co mówi, to odcina się od szansy na rozwój w kaznodziejstwie. I żeby jego słowo było coraz pełniej skierowane do realnych, a nie wyimaginowanych słuchaczy. Wielkim skandalem jest, kiedy ksiądz, zamiast przygotować własną homilię, kopiuje cudzą i ją odczytuje. Na szczęście, takie mam wrażenie, zmniejsza się procent kaznodziejów, którzy tak postępują. Niemniej jednak wciąż jest to spotykana praktyka. Dlaczego jest ona naganna? Dlatego, że to słowo nie jest wynikiem spotkania danego kapłana ze Słowem Bożym. To, co głosimy, ma najpierw być przyjęte przez nas, kapłanów, ma kształtować najpierw nas, a dopiero potem może stać się autentycznym przekazem, którym jesteśmy w stanie pokierować wiernych do głębszego zrozumienia Boga lub do lepszego życia. Jeżeli po prostu odczytujemy czyjś komentarz, to odbieramy słowu możliwość dotknięcia nas i ukształtowania, a potem w konsekwencji karmienia tym przyjętym słowem wiernych. Tutaj tylko jedna ważna rzecz, no bo może być tak, że kapłan faktycznie czyta kazanie, ale sobie sam je wcześniej przygotował. Bo to nie jest tak, że mówione kazanie musi być lepsze od kazania czytanego. Jeżeli ktoś wie, że przygotował uczciwie, rzetelnie, ale nie ma umiejętności mówienia, to niech czyta. Ale warunek jest taki, żeby to było jego słowo, przemyślane i przemodlone. To nie znaczy, że nie może inspirować się innymi kazaniami, jeżeli czyjeś było dobre, jeżeli jakiś przykład mu się na przykład podoba. Komentarz może być pomocą, natomiast nie może być formą zawłaszczenia własności intelektualnej, jak należałoby nazwać odczytanie czyjejś homilii. Myślę, że autorzy takich gotowców nie mają nic przeciwko temu, żeby były one odczytywane bez podania autorstwa, tym większa jest szkoda duchowa. Innym błędem, który popełniamy, przygotowując się do homilii, jest zadawanie sobie pytania, co mam powiedzieć na kazaniu. Kiedy staję wobec Słowa Bożego, mam zapytać, co ono mówi, co Chrystus chce we mnie przemienić, czego chce dotknąć, w jakim obszarze chce ukształtować moje myślenie, w jakiej dziedzinie chce zmienić moje działanie za Jego pośrednictwem. A jeżeli perykopa znajduje się we mnie taki, a nie inny oddźwięk, wtedy mogę zadać pytanie to, czy mogę daną treść przedstawić moim wiernym. Mogę też zadać pytanie, co chcesz, Panie Jezu, powiedzieć przeze mnie. Chodzi zatem o dwie rzeczy naraz. Po pierwsze, o to, co Chrystus mówi, a po drugie o to, żeby kazanie było odpowiedzią na realne problemy, sytuacje i wyzwania, z jakimi mierzą się słuchacze. Jeżeli poświęcimy czas na medytację, Chrystus zawsze odpowiada, daje natchnienie. To wymaga wiary, ale właśnie takie czytanie Słowa Bożego sprawia, że homilia staje się integralną częścią mszy świętej. Kiedyś w biegu zadałem Chrystusowi pytanie, co chcesz, abym im powiedział? Oczywiście miałem na myśli parafian. Odpowiedź, którą usłyszałem, zapamiętałem na zawsze. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bóg odpowiedział, powiedz, że bardzo ich kocham. Wydaje mi się też, że zupełnym nieporozumieniem w perspektywie instrukcji, o której wspomniałem, oraz głównego założenia, że homilia ma być integralną częścią liturgii, są kazania do dzieci. Nie chodzi o ich treść, ale formę. Jeżeli kapłan wychodzi z prezbiterium, zaczyna dialogować z dziećmi, czy co gorsza, wyświetla jakieś materiały audiowizualne lub robi przedstawienie z pacynkami, to nijak ma się do rytuału i nigdy nie będzie integralną częścią mszy. To dodatek do niej. A dla wiernych przerwa. Podziwiają sobie księdza, co zupełnie nie ma związku z patrzeniem na Chrystusa, który nam przewodzi i składa swoją ofiarę Ojcu. Zamiast tego mamy show w ramach liturgii. Uważam, że z tego należy jak najszybciej zrezygnować. Jest to szkoda, którą ponoszą nie tylko dzieci, ale przede wszystkim dorośli, którym wmawia się, że takie praktyki, że na mszy są one dopuszczalne. Uwaga, nie są! To jest wielkimi literami z wykrzyknikiem. Takie praktyki nie są dopuszczalne. Chociaż powyższa instrukcja wspomina, że pod pewnymi warunkami takie kazania są możliwe, uważam, że to niepotrzebne wycofanie się z przekonania, że mają one być integralną częścią mszy, nie tylko pod względem treści, ale także środków przekazu. Możemy patrzeć na Eucharystię jako na tajemnicę, która ma swoje akcenty dramatyczne. O ile początek jest pełnią uniżenia prośbą, to napięcie rośnie, kiedy zanosimy kolektę, a wcześniej czytamy glorię, potem w pewnym wyciszeniu słuchamy Słowa Bożego, Alleluja jest pewnym crescendo i słowo Ewangelii ma być punktem kulminacyjnym, do którego dąży pierwsza część liturgii. A tu nagle mamy coś zupełnie obcego, co sprawia, że całe nabudowane napięcie pryska, jak za dotknięcie magicznej różdżki, a raczej przenośnego mikrofonu. W jednej z poznańskich parafii ktoś przyniósł pluszową owieczkę, żeby dialogować z dziećmi. Stworzył przez to tragifarsę zamiast wejść w dramat wydarzeń. Tragifarsa jest to dobre słowo w tym kontekście. Może to jest ogólnie problem tak zwanej mszy z udziałem dzieci. Niestety to jest duży problem, że skupiliśmy się na włączeniu dzieci w liturgię. Przez to zniżamy się do poziomu dziecięcej wyobraźni i dziecięcego sposobu przeżywania. Msza tymczasem ma tak kształtować dzieci, żeby stawały się dorosłe. Kiedy uczestniczymy w mszach w formie nadzwyczajnej, łatwo dostrzec, że charakterystyczne dla nich jest to, że tam nie ma niczego, co by miało ułatwić dzieciom udział w ofierze. Zamiast tego widzą swoich rodziców, którzy są w podniosłym nastroju, którzy w tym momencie nie folgują jego zachciankom, tylko uparcie starają się skierować dziecko ku temu, w czym sami biorą udział. Pokazują swoim skupieniem, że uczestniczą w czymś specjalnym, co nie należy do codzienności. Jeżeli rezygnujemy z takiej postawy, a zamiast tego idziemy do specyficznego rodzaju przedszkola, w którym tak się zdarzyło, że Pan Jezus to dziecko faktycznie traktuje, Kościół jak przedszkole, a mszę świętą jako jedno zajęć. To jest bardzo zły model, który sprawia, że nasz sposób przeżywania liturgii traci swój zasadniczy kierunek, czyli przestaje służyć uwielbieniu Boga i uświęceniu człowieka. Skupiamy się na tym, żeby była ona katechezą, w którą dzieci będą zaangażowane. Tymczasem to ostatnie z perspektywy kultu Bożego nie ma najmniejszego znaczenia. Czasem jest lepiej, żeby dziecko, które nie jest w stanie uczestniczyć w mszy świętej, zostało w domu, a rodzice, żeby poszli osobno do kościoła, aniżeli, żeby byli razem, ale zaaferowani raczej tym, żeby potomstwo było spokojne, a więc wyciąganiem kolejnych rogalików czy zabawek, którymi ma to dziecko się zająć. Wspólne uczestniczenie w liturgii jest pewną wartością, tego nikt nie neguje, ale lepiej uczestniczyć w pojedynkę w sposób owocny, niż we dwójkę gonić dziecko po świątyni. Dlatego namawiam, żeby udział w liturgii był podporządkowany spotkaniu z Panem, a nie odgórnemu założeniu, że trzeba robić to razem. Podobnie zresztą mają się sprawy z modlitwą w domu. Jeżeli rodzice ograniczają swoje życie modlitewne do pacierza odmawianego z dziećmi, to z pewnością tracą swoją indywidualną, dojrzałą więź z Bogiem. Chociaż rodzinna modlitwa jest godna pochwały i należy ją praktykować, to nie może zastępować osobistego stanięcia przed Bogiem. Tak samo modlitwa małżeńska. Inaczej przypominałoby to sytuację, w której ksiądz odprawianie mszy traktuje jako zastępnik osobistego zaangażowania w relacje z Panem. To moja ukształtowana wiara ma wzmacniać nasze wspólne przeżywanie mszy. To własna wiara pozwala prowadzić dzieci w modlitwie lub podtrzymywać małżonka w wierze. Badania pokazują, że mniej więcej 7 minut to jest maksymalny czas, przez jaki człowiek jest w stanie dzisiaj się skupić na słuchaniu kogoś. Z tego wynika, że kazanie trwające maksimum 7 minut jest optymalne. Co ojciec o tym sądzi? Jako dominikanin, w końcu charyzmatem tego zakonu jest kaznodziejstwo. Jak według ojca powinna wyglądać dzisiaj idealna homilia lub kazanie? To też jest w ogóle ciekawe, dlatego że pamiętam jeszcze jak w seminarium powoływali się na różne badania. Mówili mi, że do 15 minut człowiek jest w stanie się skupić. Obecnie widzę, że to się zmieniło. Zresztą papież Franciszek bodajże powiedział to kiedyś w jednej z homilii, żeby kazania były krótkie. Ale też nie należy rozleniwiać wiernych. Trzeba też, żeby pieli się do góry, a nie żeby ułatwiać w ten sposób, w jakiś sposób życie. Chyba nie jestem dobrym adresatem tego pytania, odpowiada ksiądz. Wierni, którzy mnie słuchają, potwierdzą, że lubię się rozgadywać i to jest jedna z bolączek, które muszą znosić, kiedy godzą się na to, że im duszpasterzuję. Wydaje mi się, że najważniejszą zasadą nie jest długość kazania, tylko rozłożenie akcentów podczas mszy świętej. Jeżeli liturgia słowa, łącznie z kazaniem i credo, kończy się 35 minut po procesji wejścia, a cała msza trwa 45-50 minut, to z pewnością proporcje są zaburzone. Dążymy cały czas do złożenia ofiary i ten moment jest najważniejszy. Powinno się akcentować ten fakt również za pomocą proporcji czasu przeznaczonego na poszczególne części mszy. To jest rzeczy sedno. Jeżeli liturgia ma przesadnie rozbudowaną swoją pierwszą część, to może wystarczy odprawić liturgię słowa, może tego brakuje w danej społeczności i trzeba zapewnić dostęp do katechezy, na którą wierni będą mogli słuchać komentarza lub wspólnie czytać Słowo Boże. Oczywiście jeszcze gorzej jest, jeśli to ogłoszenia trwają dłużej niż liturgia słowa, co złośliwi nazywają paraliturgią ogłoszeń duszpasterskich. To w ogóle nie powinno mieć miejsca. Pozytywnym przykładem może być parafia w Gdyni, w której proboszcz, zanim rozpocznie mszę, wychodzi i mówi, w jakiej intencji będzie składana Eucharystia, jaki jest kontekst roku liturgicznego, podaje istotne informacje inne, a same ogłoszenia odczytuje po błogosławieństwie. Świadomie przerzuca wszelkie informacje poza mszą świętą, żeby liturgia była liturgią. Zdarzają się przecież parafie, w których ktoś faktycznie chciał uczestniczyć bardzo uczciwie, szczerze, gorliwie w liturgii, czeka na Boże błogosławieństwo, bo nie można wyjść przecież przed błogosławieństwem, a jednocześnie proboszczowie ogłoszenia dają 10-minutowe. To jest też nieszanowanie tych parafian. Gdyby po błogosławieństwie na przykład taki kapłan dał te ogłoszenia i widziałby, że nikt nie jest tym zainteresowany, że zostaje garstka, być może sam zmieniłby zdanie. Nieraz właśnie ten później ogłoszenia stają się trzecim kazaniem, jak to złośliwie się mówi. Pierwsze to jest wprowadzenie, gdzie ksiądz kilka minut mówi, co za chwilę będziemy przeżywać. Drugie właściwe kazanie i trzecie właśnie to w ramach ogłoszenia, bo czegoś nie dopowiedział. Sam widziałem po sobie, że kiedy czytałem ogłoszenia w parafii, miałem taką tendencję, żeby chcieć jeszcze coś dopowiedzieć. Niebezpieczne to jest. I to wcale nie musi być w złej wierze. Taki sposób myślenia powinien nam towarzyszyć także wtedy, kiedy dobieramy długość kazania. Jeżeli wiem, że msza nie będzie zbyt długa i zbyt długie kazanie może przyćmić resztę celebracji, to je skracam. Homilia powinna być jedynie komentarzem do Słowa Bożego. Jeśli ono faktycznie wymaga komentowania. Jeśli Ewangelia jest bardzo prosta, wystarczy powiedzieć tylko kilka zdań, które ułatwią wciągnięcie tego słowa do swojego życia. I ostatnie tutaj przeskakuję te fragmenty, muszę znaleźć. Jest tutaj. Po skomentowanej właśnie modlitwie następuje podobnie zresztą jak w rycie zwyczajnym wezwanie do modlitwy: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. To jest ten moment, w którym omawiałem bodajże kilka odcinków temu. Ten pierwszy taki liturgiczny, 37 minut trwał, czy jakoś tak bardzo długo, że kapłan podchodzi już do ołtarza, ministranci przynoszą mu kielich, kapłan tutaj wlewa wino i wodę i po jakimś czasie podchodzi już do ołtarza i mówi: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. To jest ten fragment. Lud odpowiada i potem następuje sekreta, modlitwa odmawiana po cichu, wreszcie konkluzja przez wszystkie wieki, wieków. I teraz co tutaj kapłan fajnie odpowiada? Ja bym jeszcze na sekundę wrócił do tej cichej modlitwy nad darami, ponieważ warto jej posłuchać. Ona kilkakrotnie wraca do tego, że na cześć Boga składamy ofiarę i prosimy o jej przyjęcie. Jeśli naszą ofiarą jest Chrystus, to zastanawiające jest, dlaczego prosimy o jej przyjęcie. Otóż w ten subtelny sposób liturgia katolicka podkreśla po raz kolejny dysproporcję, jaka istnieje między stworzeniem a stworzycielem. Podkreśla przywilej, jakiego dostępujemy, zbliżając się do Boga. Prosimy, bo wcale to nie jest oczywiste, że jesteśmy jakimkolwiek partnerami dla Pana Boga. Wręcz przeciwnie. Oczywistym jest to, że nie wolno nam go klepać po ramieniu, czuć się przede wszystkim zbyt pewnymi siebie. to dla współczesnego człowieka może się wydawać dość bolesne stwierdzenie. Czy ja wiem? Jest prawdziwe. To jest niesamowite, że Bóg nas nie potrzebuje. To pierwsza rzecz, z której powinniśmy się cieszyć. Myśli ojciec, że uczestnicy liturgii uświadamiają to sobie? Nie. Ale może dlatego powinniśmy właśnie o tym powiedzieć? Dobrze, to mówmy. W takim razie, dlaczego rzeczą dobrą jest to, że Bóg nas nie potrzebuje? To znaczy, że Bóg nas stworzył dlatego, że nas chciał. Bóg mnie nie chce. Coś zdumiewającego. Dlaczego Bóg chce Tomasza Grabowskiego, Wojciecha Nowickiego czy któregokolwiek innego człowieka? To jest dar Jego miłości. Dalej, jestem wobec Boga niczym pyłek, a może nawet czymś jeszcze mniej znaczącym. Jesteśmy kimś, kto naprawdę się nie liczy w porównaniu z Nim, a mimo to Bóg staje się człowiekiem. Co więcej, chce, żebyśmy stali się Jego przyjaciółmi. Cały czas trzeba nam pamiętać o zaszczycie, jakiego dostąpiliśmy i jednocześnie jak łatwo jest nam zbuntować przeciwko wyborowi, którego Bóg dokonał. Jeśli tego nie cenimy, Bóg staje się kimś bardzo zwykłym, elementem tła i gorzej, zawodnikiem rezerwowym, o którym pamięta się dopiero wtedy, gdy inny zawodnik dozna kontuzji i trzeba go zmienić. Mówiąc inaczej, zwracamy się do Boga, kiedy czegoś potrzebujemy. Jeśli na co dzień nie traktujemy Go jako wszechmogącego i nie wierzymy w to, że On nas nieskończenie przekracza, to w potrzebie nie jesteśmy w stanie zawołać do Niego z wiarą, skoro zazwyczaj wyznaczamy Mu określone nieistotne miejsce w naszym życiu. To znaczy, że panujemy nad Nim, jesteśmy od Niego mocniejsi. Po co modlić się w potrzebie do kogoś słabszego niż ja sam? Brakuje mi wiary w moc Bożą, jeśli nie liczę się z Nim w codzienności. Owszem, oczekuję, że będzie spełniał moje potrzeby, ale nie jako Pan, ale jako mój sługa. To jest całkowite postawienie rzeczywistości na głowie i de facto brak wiary we wszechmoc Bożą, a przecież wielu ludzi tak czyni. W ogóle się nie dziwię, że ci, którzy modlą się rzadko, w realnej potrzebie nie doświadczają Bożej pomocy. Modlą się przecież bez wiary, a później mówią: modliłem się o zdrowie babci, mamy, taty, kogokolwiek i Pan Bóg mnie nie wysłuchał, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Ukształtowali już sobie obraz słabego Boga i trudno jest im uwierzyć, że On jest kimś potężnym. Jeśli natomiast cały czas, jak to ma miejsce w liturgii katolickiej, uświadamiamy sobie, że faktycznie jest przepaść między Bogiem a nami, trzeba nam prosić nawet podczas sprawowania Najświętszej Ofiary, żeby On przyjął nasze dary, to przywracamy właściwy porządek. Kształtujemy sobie właściwe odniesienie do Boga. Innymi słowy, liturgia uczy nas pokory? Tak, uczy nas prawdy o nas samych i życia nią, czyli zajęcia właściwego miejsca, ani za wysoko, ani za nisko. Jeszcze raz czytam, jest to książka Liturgia krok po kroku, Tomasz Grabowski i ksiądz Wojciech Nowicki, wydawnictwo W Drodze. Jeszcze raz pokazuję okładkę, mam nadzieję, że wyostrzę. Też warto kupić, bardzo ciekawa książka. Ze względu na to, że o innych tematach już gdzieś tam powtarzałem, to też nie chciałem w jakiś sposób podkreślać, ale bardzo dużo mówi tutaj też takich istotnych rzeczy. Nawet o architekturze, przestrzeni sakralnej, jak były budowane kościoły, na co warto było zwrócić uwagę, dlaczego ołtarz znajdował się w takim miejscu, w jaki sposób kapłan musiał sprawować tę najświętszą ofiarę, w jaki sposób przygotować się prawidłowo do liturgii, pocałunek ołtarza, procesja wejścia, dlaczego uważa, że wstęp jest niezalecany, że akt pokuty jest taki istotny. Wytłumaczony jest też hymn aniołów, prawda, czyli święty, święty, chwała na wysokości Bogu. To wszystko gdzieś tam jest kluczowe, a później także mówi jeszcze właśnie o kanonie rzymskim. Bardzo ciekawe, to szczególnie ciekawe i myślę, że może was zainteresować, bo bardzo rzadko w kościołach możecie usłyszeć pierwszą modlitwę eucharystyczną. Najczęściej jest druga i trzecia, a jednocześnie piękna jest pierwsza. No ale jak to pewnie parafianie, bo to w komentarzach też pojawiało się pod kolejnymi odcinkami, że księża się spieszą, bo zaraz mają kolejną mszę świętą, jak są co godzinę ustawione, więc kapłan chce zaoszczędzić te aż 3 minuty ze swojego życia. I tutaj mam takie jeszcze dopowiedzenie, że kapłani, które nieraz spieszą się tak bardzo na mszy świętej, ciekaw jestem, czy po mszy świętej, kiedy później jest spotkanie z kapłanami, jakaś kolacja, czy też tak się spieszą, żeby jak najszybciej skończyć, czy raczej cieszą się tą chwilą i chcą uczestniczyć w tym wszystkim. To też warto o tym pamiętać. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.